Jeden chłopak, 9 dni, ponad 200 milionów złotych dla walczących z rakiem i rekord Guinnessa. Łatwo gang trochę przypadkiem zrobił coś, na co WOŚP potrzebował 33 lat i tysięcy wolontariuszy. AfD zostało liderem. 28% i pierwsze miejsce w sondażach. Niemcy coraz głośniej mówią dość imigracji, choć przywódczyni Alternative für Deutschland jest w związku z kobietą ze Sri Lanki. Czy powinniśmy się bać radykalizujących się Niemiec, które chcą stworzyć do 2039 najsilniejszą armię w Europie? Trzecia próba zamachu na tego samego prezydenta. Nauczyciel miesiąca z Kalifornii z manifestem, strzelbą i nożami dostał się obok sali, w której siedział Trump. Co dziwne, Secret Service najpierw ewakuowało Vance'a, a później Trumpa, który się przy tym wszystkim jeszcze potknął i przewrócił. W temacie czwartym będzie o tym, jak prezydent Nawrocki chce odtajnić aneks z likwidacji WSI. Dokument, na który prawica czekała 20 lat. Czarzasty i Platforma mówią stanowcze nie. Pytanie brzmi, dlaczego tak bardzo nie chcą, żebyśmy to zobaczyli? A w ostatnim newsie kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Litewkę, przyznaje się do winy. Ale plącze się w zeznaniach tak bardzo, że prokuratura mówi wprost, mało to wiarygodne. Brak śladów hamowania. Zmiażdżona szyba, droga, na której nie da się zasnąć. Co wiemy, jeśli chodzi o nowe ustalenia w tej sprawie? Zapraszam. Jeden chłopak, mieszkanie na Pradze, 9 dni non-stop przed kamerą, ponad 250 milionów złotych, rekord Guinnessa, rekord świata, największa zbiórka charytatywna w historii transmisji na żywo. I tego nie dokonał żaden Amerykanin, to zrobił Polak. Patryk Garkowski, znany w internecie jako Łatwo Gang, właśnie przedłożył 9-dniowy livestream na YouTubie, podczas którego zebrano rekordową kwotę na fundację Cancer Fighters. 1,5 miliona ludzi oglądało jednocześnie. Początkowy cel? 500 tysięcy złotych. Zebrali kilkaset razy więcej. I nie, to nie był jakiś wielki koncern medialny z setkami pracowników i budżetem na miliony. To jeden youtuber, komputer, kamera, utwór dziewczynki chorej na białaczkę nagrany wspólnie ze znanym raperem. I cała Polska, która powiedziała, pomagamy. Wszystko zaczęło się od tej piosenki. Raper BDOS nagrał utwór z 11-letnią Mają Mecan z Oławy, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Maja choruje na białaczkę szpikową. To jej trzeci nawrót choroby. Trzeci. Ma 11 lat. Musi w tak młodym wieku toczyć tak ciężką walkę, że aż ciężko to sobie wyobrazić. Maju, trzymam za ciebie kciuki i za pozostałych pacjentów też. Piosenka nazywa się Ciągle tutaj jestem. W nawiasie diss na raka. Maja mówi w klipie, jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Klip rozszedł się wiralem, ponad 3 miliony wyświetleń. I wtedy za ciosem poszedł Łatwo Gang. 17 kwietnia włączył kamerę i powiedział, słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z fundacji Cancer Fighters. Przez cały stream w tle leciała piosenka BDS-a i Mai. Ludzie zaczęli wpłacać. Najpierw tysiące, potem setki tysięcy, następnie miliony. Wreszcie zaczęli pojawiać się goście. Robert Lewandowski, Iga Świątek, Adam Małysz, Doda, Dawid Podsiadło, Cezary Pazura, Borys Szyc, Julia Wieniawa, Katarzyna Nosowska, Friz, Roxana Węgiel i wielu, wielu innych. Kilkadziesiąt znanych osób. Jedni wchodzili, drudzy schodzili non-stop przez 24 na dobę. Wartym odnotowania momentem był ten, kiedy polski producent szamponów Neboa jako pierwszy zrobił tak dużą wpłatę i wrzucił okrągły milion złotych. Za przykładem poszły inne marki. Tymbark podarował ponad 2,5 miliona złotych, Zen 2 miliony 555 tysięcy, Budimex dał najwięcej 2 miliony 563 tysiące. W okolicach godziny 20 chłopaki z WK pokazali, że mają olbrzymi gest i słuchajcie, WK Dzik wpłaciło łącznie 5 milionów złotych. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia. Na koniec zbiórki na białym koniu pojawił się Rafał Brzoska z Omeną i razem z Inpostem wrzucili łącznie 6 300 000 złotych, wysuwając się na prowadzenie. Finalny wynik tego pięknego wyścigu, kto ofiaruje chorym na raka więcej, przedstawia się zatem następująco. Miejsce pierwsze Inpost plus Rafał plus Omena 6 300 000. Miejsce drugie XTB 6 250 000. Miejsce trzecie Zen.com 5 555 000. Miejsce czwarte Kuchnia Wikinga 5 100 000 i piąta lokata WK Dzik 5 milionów. Co się jeszcze działo na zbiórce? Kilku celebrytów ogoliło głowy na live w geście solidarności z chorymi dziećmi. Mafaszyn, Blanka Lipińska, żona Czarka Pazury i inni. Do tego doszły tatuaże. I tu ciekawostka, poprzedni rekord świata w zbiórce podczas livestreamu należał do Francuzów, którzy zebrali około 68 milionów złotych w przeliczeniu. Łatwo Gang wyprzedził ich o kilka długości. I teraz dla porównania, dla kontekstu, żebyście też wiedzieli, jakie jest to wydarzenie, jakie osiągnięcie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w swoim 33. finale w 2025 roku zebrała ostatecznie 289 milionów złotych. To jest machina, która działa od 1993. Tysiące sztabów w całej Polsce, 103 tysiące wolontariuszy. telewizja, infrastruktura, całoroczna organizacja. A łatwo, gang? W 9 dni sam z mieszkania na Pradze, bez jakichkolwiek kosztów organizacyjnych, zbiera praktycznie tyle samo, co WOŚP przez cały rok. Taki sukces odniosła akcja youtubera. Polskie Radio napisało, że to może być WOŚP młodego pokolenia. I ciężko się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. A na co przeznaczone będą zebrane środki? Pieniądze idą na fundację Cancer Fighters. Pomoc medyczną i psychologiczną dla dzieci i dorosłych z nowotworami. Z pewnością beneficjentką będzie Maja, ta dziewczynka od piosenki. Ta, która po trzecim nawrocie białaczki zamiast się poddać stanęła przed kamerą i powiedziała światu: ciągle tutaj jestem. Sam Łatwogang powtórzył dziennikarzom jedno zdanie, które chyba najlepiej to wszystko opisuje. Dawno Polska się tak nie zjednoczyła. I wiecie co? Niezależnie już od tego, co niektórzy mówią na temat atencyjnych influencerów, którzy pojawiają się na takich zbiórkach wtedy, kiedy niosą one ze sobą dużo uwagi. To nie zważając już na to, piękne w tym wszystkim jest to, że kiedy jeden stream ogląda na żywo non-stop 1,5 miliona ludzi, to nie jest już żadna transmisja na żywo. To jest statement praktycznie całego społeczeństwa. Gratuluję Łatwogang, Maja, BDOS. Świetna robota. Gdyby ktoś chciał wpłacić pieniądze, to link do zbiórki, o której mowa, zostawiam w opisie. Sam też się dorzuciłem. Pamiętajcie, to nie muszą być setki tysięcy złotych, nawet i 10 czy 50 złotych robi różnicę, jak jesteśmy zorganizowani. A teraz przenosimy się za Odrę, bo tam wielka sensacja. AfD na ATH, czyli w Niemczech prawicowe Alternative für Deutschland, zdobywa 28% poparcia. Bije tym samym w sondażach wszystkie inne partie i zostaje najpopularniejszą opcją polityczną za Odrą. Najnowsze badanie, kogo Niemcy wybraliby do Bundestagu z 24 kwietnia 2026, jest jak wiadro zimnej wody dla całego tamtejszego establishmentu. Ale także i dla nas tu w Polsce. Co Niemcom strzeliło do głowy? I czy w kontekście zapowiedzi, że Niemcy zbudują najsilniejszą w Europie armię na równo 100 lat od wybuchu II wojny światowej, jest to coś, co powinno nas martwić? Przypomnę, kanclerz Merz stwierdził ostatnio, że Berlin zbierze najsilniejszą w Europie armię do 2039. Równe 100 lat wcześniej, w 1939, Niemcy także zbudowali najsilniejszą armię na starym kontynencie i wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. To może zacznijmy najpierw od rosnącej nieustannie popularności AfD. Tak wygląda symulacja odtwarzająca nielegalną migrację do Europy w latach 2008-2024. Każda z tych czarnych kropek to 100 imigrantów. To już nie jest polityka otwartych drzwi, to inwazja. Moje skojarzenie w pierwszej chwili? Dość oczywiste. W roku 2000 mieliśmy w Europie 500 000 muzułmanów. Dziś jest ich 46 milionów. Tak, dobrze usłyszeliście, 46 milionów. To 92-krotny wzrost na przestrzeni ćwierćwiecza. Do tego Niemcom imigrantów wciska się do gardła na wszystkie możliwe sposoby. Niemiecki państwowy ubezpieczyciel zdrowotny, coś jak nasz NFZ, właśnie wypuścił taką reklamę. Przedstawia Niemkę i Niemca, a w ich łóżku trzeciego mężczyznę, jakiegoś imigranta. Żyją w trójkącie, a przekaz jest taki, że jest to okej. Wyobrażacie sobie u nas taki spot NFZ? Ale takie treści to nie tylko w Niemczech. W Danii w reklamie pokazują białą duńską parę obejmującą się na kanapie. Nagle pojawia się ekspert i mówi im, żeby nie umawiali się ze sobą, ponieważ dla białych posiadanie dzieci z innymi białymi to w zasadzie chów wsobny. Mówi, że powinni mieć dzieci z osobami innej rasy niż biała. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kiedyś mieliśmy w telewizji taki program Zakazane reklamy. Dziś chyba mogliby tam zrobić całą nową kategorię. Właśnie w związku z całym tym szaleństwem, które się odbywa, ktoś napisał, że choć na razie ledwo słyszalne, to jednak ci, którzy uważnie słuchają, już je wyczuwają. Dzwony pogrzebowe kanclerza Merca zaczęły wybijać. Jeśli stanie się na tarasie w Berlinie, można je usłyszeć w oddali. Nadal ciche, nadal stłumione, ale z każdym dniem stają się coraz wyraźniejsze. Jest w tym dużo prawdy. Co najciekawsze, obecny establishment sam wpycha wyborców na siłę w objęcia AfD. Ściągają przybyszów na potęgę, a jedyna partia, która postanowiła z tym nonsensem coś zrobić, to jest właśnie Alternative für Deutschland. Jej liderka, Alice Weidel, przedstawia swój plan masowych deportacji. W ciągu 100 dni zamknę granice, zlikwiduję dotacje dla migrantów i przeprowadzę największe deportacje w Niemczech. Ale odeślesz wszystkich? Nawet swoją partnerkę z zagranicznym pochodzeniem, Sarę Bossart? Bo przywódczyni niemieckich, jak to się ich określa, faszystów, jest nie tylko homoseksualistką, ale również w związku z pochodzącą ze Sri Lanki ciemnoskórą Sarą Bossart. Niby wychowaną w Szwajcarii i nie do końca migrantką, ale też nie rodowitą Niemką. W ogóle nie wiem jak Państwo, ale odnoszę wrażenie, że ten straszny smog niemieckiego nacjonalizmu to już nie to co kiedyś. Bo jeśli przywódcą skrajnej prawicy w Niemczech jest kobieta, która jest jeszcze tęczowej orientacji płciowej i która jest w związku z pochodzącą ze Sri Lanki kobietą, to chyba nie możemy mówić to o powtórce z 1939, kiedy to rządził nimi niespełniony akwarysta z Wiednia. z całym szacunkiem, nazwijcie mnie ignorantem, ale nie ma w mojej ocenie takiej możliwości, żeby dzisiejsze Niemcy kogokolwiek napadły. Nawet jak już zbudują tą swoją najsilniejszą armię w Europie. Ja wiem, że historia lubi się powtarzać i że Niemcom absolutnie nie można ufać, bo już wielokrotnie nas napadali, ale ja tu stawiam odważną tezę, że nawet jakby chcieli, to oni nie będą w stanie nas więcej napaść. I tu nie chodzi o to, że zabraknie im czołgów czy rezerwistów. Nie. Mam na myśli to, że dzisiejsze społeczeństwo to jest coś zupełnie innego niż tamte sprzed 100 lat. Dowód? Ta mapa przedstawia procent ludności danego kraju, który zadeklarował gotowość do obrony swojej ojczyzny. Obrony, a nie ataku na inne państwo. W Niemczech jest to zaledwie 18% mieszkańców. Jeśli dziś nie da się przekonać młodych Europejczyków do posiadania dzieci, bo wolą popijanie latte w kawiarni. Dzieci, czyli największej dumy i radości, jaką można w życiu osiągnąć. To tym bardziej nie będzie się dało przekonać na zachodzie mas do pójścia w kamasze. Jeśli 18% społeczeństwa niemieckiego deklaruje gotowość do bronienia Reichu, to o ile mniej będzie chętna do odbijania Wrocławia czy Szczecina? 5%? Żadna bezpośrednia konfrontacja z Niemcami nam już nie zagraża, bo od dzieciaka wszyscy w Europie wiemy, z czym się je wojna. Mamy telewizory, mamy internet. 100 lat temu, jak prasa i radio niemieckie mówiły, że trzeba zaatakować Polskę, to społeczeństwo przyjmowało za pewnik, że tak jest i to po prostu robiło. Dziś natomiast władza państwowa nie jest w stanie kontrolować przekazu, bo mamy tyle innych źródeł pozyskiwania informacji w internecie, że nie ma szans nastawić całego narodu przeciwko drugiemu żadną państwową telewizją czy radiem. I o ile kiedyś można było prać małolatom głowy, że pójście na wojnę to świetna rzecz i wielki honor, że to dla dobra ojczyzny i że rodzina będzie dumna, to dziś wszyscy już zdają sobie sprawę z tego, jak zostaną na froncie potraktowani. Że nikt nie będzie się z ich życiem liczył. No, że po prostu zostaną mięsem armatnim i liczbą w czyimś raporcie. Zostało to świetnie uchwycone w nomen omen niemieckim filmie Na Zachodzie bez zmian. Dziś prawie każdy nastolatek wie, że same powody prowadzenia wojen są często błahe i nie warte przelewania ich krwi. No, tak więc jeśli dla picia latte w kawiarni i Instagrama młodzi nie chcą mieć dzieci, to tym bardziej nie będą chcieli z kawusi rezygnować dla siedzenia w okopach. Zresztą, z kim my mielibyśmy tam walczyć pod tym Świnoujściem, powiedzcie mi? Z nim? Z nim? Czy z nim? A może z tymi Niemcami, co idą w marszu z psimi maskami na twarzy i identyfikują się jako psy? Czy z armią imigrantów z Erytrei, którzy mają państwo niemieckie totalnie w nosie? No to o czym my tu rozmawiamy? Minus z posiadania takich sąsiadów jest taki, że nieustannie drzwiami i oknami wlewa nam się fala tęczowego postępu. Ale z drugiej strony plus jest taki, że nigdy cię nie zaatakują, bo są zbyt zniewieściali. To teraz krótki komunikat od partnera odcinka. Ile razy w ciągu ostatniego miesiąca dzwonił do ciebie nieznany numer, odbierasz, a tam ubezpieczenie, pożyczka, ankieta albo promocja? Do mnie co najmniej kilka razy. Pierwsze, co sobie wtedy myślę, to co? Jaka pani Kasia? Jakie ubezpieczenie? Następna myśl? Skąd oni do cholery mają mój numer? A odpowiedź jest prosta. Od brokerów danych. To firmy, które zbierają twoje dane osobowe, telefon, adres, e-mail, nawet informacje o rodzinie i dzieciach i sprzedają je komukolwiek, kto zapłaci. I uwierzcie mi, nie tylko telemarketerzy to kupują. Oszuści i spamerzy również. W sensie, w internecie lata wszystko. Twój wykradziony kiedyś PESEL, numer dowodu, a może i karty. Rozwiązaniem na to jest Incogni, usługa, która automatycznie odnajduje i usuwa twoje dane z baz tych brokerów. Kilka kliknięć i system działa już za ciebie. Kontaktuje się z setkami firm i wymusza usunięcie twoich danych. A jeśli znajdziesz swoje dane gdziekolwiek w sieci, wysyłasz linka, dedykowany ekspert Incogni usuwa je za ciebie. To się nazywa Custom Removers i jest dostępne w planie Unlimited. Incogni zostało pozytywnie zweryfikowane przez Deloitte, czyli dużego międzynarodowego audytora. To jedyna taka usługa na rynku. Wychodzę z założenia, że nikt nie może Cię zaszkodzić, jeśli nie może Cię znaleźć. Wejdź w link i użyj kodu dla pieniędzy, żeby uzyskać 60% zniżki na plany roczne. 60% to już spora zniżka, więc warto rozważyć. W razie co masz 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, więc bez ryzyka. W temacie trzecim kolejny zamach na Donalda Trumpa. Tym razem w samym sercu Waszyngtonu na jednej z najlepiej chronionych imprez w Ameryce. I są w tym zamachu rzeczy, które nie dają spokoju. W sobotę wieczorem podczas dorocznej kolacji korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie uzbrojony napastnik zaatakował punkt kontroli bezpieczeństwa, próbując przedostać się do sali bankietowej, w której siedzieli prezydent Trump, Melania, wiceprezydent Vance i członkowie gabinetu. Sprawca, 31-letni Cole Thomas Allen z Terrence w Kalifornii, był uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży. Wymienił ogień z agentami Secret Service. Jeden agent został trafiony, ale kamizelka kuloodporna uratowała mu życie. Allen został obezwładniony i co wyjątkowe jak na amerykańskie realia, zatrzymany żywy. To pozwoli na jego przeprowadzenie przesłuchanie. Zamachowiec jest absolwentem Caltech, jednej z najlepszych technicznych uczelni w Stanach Zjednoczonych i magistrem z informatyki. Na co dzień pracował jako nauczyciel w firmie korepetycyjnej w Torrance i w grudniu 2024 dostał nagrodę Nauczyciela Miesiąca. Ten sam człowiek napisał manifest, w którym nazywa siebie, uwaga, przyjazny federalny zabójca. Wprost wymienia jako cele urzędników administracji Trumpa. Jego social media są pełne antytrumpowskiej i antychrześcijańskiej retoryki. Uczęszczał na protesty No Kings. A jak w ogóle zamachowiec się tam dostał? Według New York Post Allen był gościem hotelu Hilton, w którym całe wydarzenie było organizowane. Przed zamachem schował się w prowizorycznym pomieszczeniu przy wejściu, w miejscu, gdzie przechowywano wózki barowe. Co ciekawe, w tym miejscu, uwaga, nie było ochrony. Na minuty przed atakiem wysłał manifest do rodziny. Jego brat natychmiast zadzwonił na policję, ale było już za późno. To teraz może to, o czym internet huczy najbardziej, bo reakcja Secret Service na ten zamach budzi poważne wątpliwości. Patrzcie na sekwencję zdarzeń. Padają strzały, a kto pierwszy jest ewakuowany? Nie prezydent, a wiceprezydent Vance, wyprowadzony mniej więcej 10 sekund przed Trumpem. Dopiero potem, jak wbiegają mundurowi, zabierają Trumpa. Oficjalne wyjaśnienie Secret Service mówi, że Vance i Trump siedzieli oddzielnie, no i że to standardowa procedura, prezydent i wiceprezydent nigdy razem. Że agenci Vance'a, tak bo każdy z nich ma przydzieloną swoją ekipę, byli bliżej zagrożenia. Ale to nie koniec dziwnych rzeczy. Podczas wyprowadzania Trumpa prezydent się przewraca, spada na podłogę i co robią wtedy agenci? Zamiast go natychmiast podnieść, wygląda na to, że perswadują mu, żeby wstał sam. Trump wstaje, wciąż potencjalnie w zasięgu zagrożenia, gdyby strzelec był na sali. Ten sam Trump pochwalił Secret Service za czas reakcji, no ale co miał zrobić innego? Pytanie natomiast, które zadają eksperci i internauci, brzmi następująco. Czy gdyby to był pełnoskalowy zamach z napastnikiem wewnątrz sali, a nie na zewnątrz, to czy taka reakcja Secret Service, opieszała, opóźniona, nieskuteczna, wystarczyłaby, aby uchronić prezydenta? Bo pamiętajmy, po zamachu w Butler w 2024 Secret Service miał całkowicie przebudować swoje procedury. Czy ta przebudowa wygląda na zakończoną? Pojawia się też kilka kwestii, na które chciałbym poznać odpowiedzi. Jak gość hotelowy z torbą pełną broni dostał się do pomieszczenia tuż obok zamkniętej imprezy, która jest najbardziej chronionym tego dnia wydarzeniem w Ameryce? Allen sam przyznał pod koniec swojego manifestu: ochrona na wydarzeniu jest na zewnątrz skupiona na protestujących i obecnych przybyszach, bo najwyraźniej nikt nie pomyślał o tym, co się stanie, jeśli ktoś zamelduje się dzień wcześniej. Ten poziom niekompetencji jest po prostu szalony i mam szczerą nadzieję, że zostanie to naprawione, zanim ten kraj znów będzie miał niekompetentne przywództwo. Gdybym był irańskim agentem, a nie obywatelem amerykańskim, mógłbym tu sprowadzić cholernego Madusa i nikt by niczego nie zauważył. A jeśli ktoś jest ciekaw, jakie to uczucie robić coś takiego, to okropne. Chcę wymiotować, chcę płakać za wszystkimi rzeczami, które chciałem zrobić i nigdy nie zrobię, za wszystkimi ludźmi, których zaufanie to zdradza, czuję wściekłość, myśląc o wszystkim, co zrobiła ta administracja. Naprawdę nie mogę tego polecić. Dzieciaki, chodźcie do szkoły. To była trzecia próba zamachu na tego samego prezydenta. Butler, potem golf, no teraz kolacja. Za każdym razem ochrona wygląda na zaskoczoną. A jak wiemy, szczęście się kiedyś kończy. A teraz temat gorący i kontrowersyjny, ale i w szczególności taki, na który prawa strona sceny politycznej czekała blisko 20 lat. Aneks z likwidacji WSI, który zamierza opublikować prezydent Nawrocki. Wojskowe służby informacyjne były służbą specjalną zajmującą się wywiadem i kontrwywiadem od 1991 aż do likwidacji w 2006. Problem polegał na tym, że były przesiąknięte czerwonymi z systemu komunistycznego i dla wielu patriotów było to nie do przyjęcia. Słusznie wkurzamy się jako Polacy, że po wojnie w Niemczech burmistrzami czy sędziami zostawali naziści. A u nas komuchy rozsiadły się nie tylko w biznesie i polityce, ale i w służbach. Między innymi właśnie dlatego w 2006 roku Sejm zdecydował się na rozwiązanie tego reliktu okrągłego stołu i niby cały Sejm, poza oczywiście SLD, głosował za. Co ciekawe, na nie był późniejszy prezydent Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej, którego kontakty z WSI pojawiały się nawet w wątkach Wikileaks. Na czele likwidacji służb stanął oczywiście Antoni Macierewicz, a w komisji pracował również Sławomir Cenckiewicz. Podobno w Pałacu Prezydenckim to on miał być głównym orędownikiem, aby Karol Nawrocki odtajnił aneks do likwidacji WSI. Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn, dla których służby obecnie tak mocno zwalczają Cenckiewicza i odmawiają mu dostępu do informacji niejawnych. A za co może się tak mścić WSI? W tak zwanym raporcie Macierewicza zarzucono WSI m.in. działania takie jak udział w słynnej aferze FOS, która nazywana jest matką wszystkich afer. Dalej, nielegalne finansowanie poprzez lewy obrót elektroniką, przejmowanie majątków Polaków zmarłych za granicą. Nielegalny handel bronią, w tym sprzedawanie jej terrorystom Emiratem Arabskim, chociażby z Jemenu czy mafii z Estonii. Pobłażliwe traktowanie zagrożeń rosyjskich oraz pochodzenie większości kadry ze szkół KGB i GRU. Do tego warto wspomnieć też próbę kontroli opinii publicznej poprzez wysłanie ponad 50 agentów do kontrolowania TVP, dziennikarzy i ośrodków regionalnych. Musicie przyznać, że to robi wrażenie, a to dopiero początek listy zarzutów. Pojawiały się jeszcze wątki inwigilacji i rozbijania środowisk antykomunistycznych, a nawet handel bronią chemiczną. I tu dochodzimy do wisienki na torcie, czyli aneksu do raportu z likwidacji WSI, którego odtajnienia chce Nawrocki. Aneksy, które objętościowo stanowią ponad połowę całego raportu, zostały utajnione rzekomo ze względu na bezpieczeństwo państwa. Zawierają dane osób powiązanych z WSI, fragmenty notatek, raportów i innych dokumentów obejmujących opisy sposobu prowadzenia działalności, która, nazwijmy to delikatnie, wzbudzała kontrowersje. Wyobraźcie sobie, że dostaniecie wgląd w to, jak czerwoni się uwłaszczali, jak niszczyli swoich przeciwników, prali brudne pieniądze, zakładali lewe spółeczki. Przecież część tego systemu musi funkcjonować do dziś. Do dziś ktoś robi na tym kasę przez różne systemy zależności i znajomości. Już nie mówiąc o tym, że kasa z przekrętów FOS miała rzekomo posłużyć do założenia telewizji TVN. Ja chcę takiej jawności i przejrzystości, która wreszcie pozwoli nam się grubą kreską oddzielić od złych ludzi z tamtego systemu. Co ciekawe, nie życzą sobie tego niektórzy politycy obecnej władzy. Jak czytamy, marszałkowie Sejmu i Senatu wydadzą negatywną opinię do inicjatywy prezydenta w sprawie ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. To, że poczyna sobie w ten sposób Włodzimierz Czarzasty, który nigdy nie powinien być marszałkiem Sejmu, totalnie mnie nie dziwi. Tak samo nie dziwi, że przeciwna jest stara Platforma, której ludzie, tym wspomniany Komorowski, mieli powiązania z WSI. Panowie z tych literówek stoją obok niego. Blisko związany z partią Donalda Tuska jest też Marek Dukaczewski, który był wieloletnim szefem zinfiltrowanej przez ruskich służby. Z akt Stasi wynika, że mógł prowadzić już po upadku komunizmu działalność wymierzoną w sojuszników Polski z Wielkiej Brytanii czy USA. I teraz, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odtajniać, czy nie, trzeba spojrzeć na to z tej konkretnej perspektywy. Jeśli ujawnieniu aneksu sprzeciwiają się tak wybitni patrioci jak Giertych, Czarzasty, Dukaczewski czy Tusk, to warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Czy tak bardzo ufamy w ich szczere intencje, miłość do ojczyzny, nieskazitelność, że no, wierzymy im na słowo, że to szkodliwe dla państwa polskiego i lepiej tego nie odtajniać? Druga sprawa. Gdybyście dowodzili formacją, która wielokrotnie urządzała libacje z ruskimi służbami, której ludzie byli szkoleni w Moskwie, to też byście się stawiali. Ptaszki ćwierkają na mieście, że Dukaczewski od lat może mieć sporo kwitów na ludzi związanych z obecnym obozem władzy. Wszystko to się ładnie łączy. Teraz piłka jest po stronie Nawrockiego, który nawet przy negatywnej opinii marszałków parlamentu aneks może ujawnić. I nawet jeśli nie będzie tam nazwisk agentury, które są niestety chronione przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008, to i tak warto to zrobić. Transparentność mechanizmów, które kontrolują trzecią RP, jest ważna niezależnie od tego, czy będą tam fajerwerki, czy nie. Stary układ będzie się bronić, ale pewne kroki są po prostu niezbędne. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza optyka. A na koniec najnowsze ustalenia dotyczące śmierci posła Łukasza Litewki. Prokuratura właśnie ujawniła, że zeznania kierowcy, który śmiertelnie potrącił polityka, mogą być nie mającą zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością linią obrony, bo sprawca plącze się w zeznaniach tak bardzo, że sam nie wie, czy zemdlał, czy się rozkojarzył, czy może nic nie pamięta. Prokurator Bartosz Kilian powiedział wprost, podejrzany balansuje pomiędzy utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, ewentualnie też całkowitą niepamięcią co do przebiegu tego zajścia. Z pewnych materiałów, jakie już posiadamy, wnioskujemy, iż te oświadczenia mogą stanowić wyłącznie linię obrony. 58-letni mężczyzna kierujący Mitsubishi Colt już usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przyznał się do winy, był trzeźwy, ale jego wersja nie trzyma się kupy. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie, sąd orzekł 3 miesiące. A teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie popatrzyli na okoliczności, bo one rodzą pytania, na które nikt jeszcze nie odpowiedział. Po pierwsze, na drodze nie znaleziono żadnych śladów hamowania. Kierowca zjechał na przeciwległy pas i trafił w rowerzyste czołowo. Nie hamował. Zwróćcie uwagę na przednią szybę tego auta. Jest całkiem zmiażdżona z lewej strony. Impet musiał być naprawdę duży. Wygięło stalowy słupek, a w szkle poseł zrobił dziurę jak kula armatnia. Po drugie, ta droga, ulica Kazimierzowska, jest znana z fatalnego stanu nawierzchni. Media nazywają ją drogą przez mękę. Internauci opisują ją tak. Dziury takie, że kierownicę wyrywa z rąk. Pytanie brzmi, jak na takiej drodze, małym Mitsubishi Colt, to nie jest terenówka, która pozwala szybko jeździć po wybojach, to mały samochód, można się rozpędzić na tyle, żeby zabić rowerzystę na miejscu? I jak można na takiej drodze zasnąć, skoro trzęsie jak na młocie pneumatycznym? Po trzecie, pojawiły się informacje, że auto ponoć nie miało tablic rejestracyjnych. Tego oficjalnie nikt nie potwierdził, nie wiemy, czy rzeczywiście tak było. Wszystkie te niejasności budzą u wielu osób pytania. W internecie nie milkną głosy, że śmierć mogła być nieprzypadkowa. Czy tak faktycznie było? Myślę, że dziś nie mamy twardych dowodów na to, żeby jednoznacznie stwierdzić, że to było działanie intencjonalne. Ale ci, którzy nie wierzą w wypadek, wskazują na to, czym ostatnio zajmował się Łukasz Litewka. Poseł nagłaśniał m.in. sprawę pedofilii w Kłodzku, aferę, w której dowody były tak wstrząsające, że nawet biegli potrzebowali wsparcia psychologicznego. Walczył z nieuczciwymi schroniskami, które wyłudzały miliony złotych na bezpańskie psy. Współpracował przy tym z Dodą. To były sprawy, w których chodziło o naprawdę duże pieniądze i naprawdę poważne przestępstwa. Do tego, jak miał twierdzić sam Litewka, w lewicy był już skończony. Budził sympatię ponad podziałami politycznymi, ale wierchuszka partii go marginalizowała. I tu myślę istotny jest wpis Janusza Korwin-Mikkego. Korwin napisał: nikt tego nie napisze, więc ja to zrobię. Świętej pamięci Łukasz Litewka nie bez powodu budził sympatię niemal wśród wszystkich elektoratów. Miał po prostu odwrotny system wartości niż wierchuszka jego partii. Ta sama, która przez lata go marginalizowała, a która teraz na czele z Włodzimierzem Czarzastym wyciera sobie nim gębę. 36-letni poseł, społecznik, który stawiał psy ze schronisk na banerach zamiast swojej twarzy, który organizował zbiórki dla chorych, którego chwalili nawet politycy z przeciwnych obozów, który miał w sobie tyle dobra. Zginął jadąc na rowerze, potrącony przez małe auto na drodze tak dziurawej, że normalnie jedzie się tam 20 na godzinę. Kierowca nie hamował, nie pamięta, co się stało. Albo pamięta, ale za każdym razem co innego. Czy pisał SMS-a w trakcie jazdy i nie chce teraz tego przyznać, czy wydarzyło się coś jeszcze? Dziś jednoznacznie nie umiemy określić. Czekamy na dalsze ustalenia śledczych i nowe wątki, a ja mogę dziś z całą pewnością powiedzieć jedno. Jak na przedstawiciela lewicy, to na pewno był nietypowym działaczem, bo swoje ślubowanie kończył słowami: i tak mi dopomóż Bóg. Choć odszedł, na zawsze zapisał się w pamięci wielu z nas. Tą informacją kończę dzisiejsze wydanie i żegnam się z Państwem. Świat zwariował, a my się trzymajmy. Dobrze, że jesteście. Do zobaczenia.